I zapowiadana rozmowa Antoniego Opalińskiego.
Proszę Państwa, w Wielkopolskim Kurierze Wnet prawie co miesiąc możecie Państwo przeczytać artykuły pana Jana Martiniego z Poznania. One dotyczą i spraw polskich, i spraw zagranicznych, i spraw kultury, i spraw polityki. W najnowszym, tym listopadowym Kurierze Wnet jest artykuł naszego publicysty Kłopoty bratanków. To oczywiście dotyczy bliskich nam Węgier, a pan Jan Martini jest teraz naszym gościem. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Pisze pan o tym, że często porównuje się Orbana i Kaczyńskiego, często porównuje się to, co się dzieje w Polsce i to, co się dzieje na Węgrzech, i wnioski z tych porównań nie muszą być wcale takie oczywiste, jak to się wydaje.
No właśnie, z reguły jest to, wygląda to w ten sposób, że Orban wychodzi na większego męża stanu i jak gdyby lepszego polityka, sprawniejszego. No, chciałem tu właśnie w tym artykule zwrócić uwagę, że nasze sytuacje są nieporównywalne, chociaż jest bardzo dużo podobieństw, ale no, Orban po prostu ma znacznie łatwiejszą sytuację. Jest to, Węgry to jest taki w miarę nieduży kraj na spokojnym miejscu Europy, natomiast no, my jesteśmy na tym w takim no, bardzo newralgicznym punkcie w Europie, gdzie jest to, gdzie się te kolidują te płyty tektoniczne, no i znacznie trudniej nam jak gdyby wybić się na niepodległość z tego komunizmu, który no, panował nas długo. No i oczywiście w dalszym ciągu trudno powiedzieć, że mamy jakiś pełny zakres suwerenności, chociaż wydawałoby się, że tak, ale no, ulegamy tylu różnym naciskom zewnętrznym i nie ulega kwestii, że operuje u nas kilku wielkich graczy, które na pewno się stąd nie wycofają, mają tu swoje lobby, mają tu swoje agentury, na pewno nie ma co uciekać od takiego słowa. Także niewątpliwie Jarosław Kaczyński i obecna ekipa ma sytuację znacznie bardziej skomplikowaną niż Orban, Viktor Orban, który ma znacznie większe poparcie. No bo co innego jest prowadzić politykę, czując poparcie tam no, ponad 50% społeczeństwa, niż tak jak u nas. No.
Ale także, czy nie jest tak, że jednak pewne elementy tej polityki Orbana po prostu są być może sprawniejsze? Wielu ludzi wskazuje, że jest dużo bardziej zdecydowanych decyzji, na przykład jeśli chodzi o media, że rząd prawicy na Węgrzech dużo bardziej zdecydowanie na przykład popierał niewielkie, niezależne media, tak jakby przewidując, że one mogą w tej polityce się przydać niezależnie od mediów publicznych.
No, bo tutaj właśnie oni się nauczyli w 2002 roku, ponieśli porażkę, znaczy partia Fidesz wygrała wybory, ale zabrakło 40 tysięcy głosów, bo się zrobiła koalicja, wszyscy antyFidesz. No, znamy tę sytuację. I po prostu przegrali wtedy koalicję od liberałów po komunistów. Wszyscy się zjednoczyli i w związku z czym przez 8 lat byli w odstawce. No, w tym czasie no, Węgry uległy kompletnej degradacji, ale Orban wtedy no, wykorzystał to na pracę organiczną. Założono 2 stacje telewizyjne, 2 dzienniki. No, my na przykład no, nie mamy w zasadzie jakiejś rządowej gazety, rządowego dziennika nie ma, no bo jest no, ubożuchna Gazeta Polska codziennie, która jest no, niewątpliwie popiera rząd, ale jest bardzo, no, ona jest taka skromna, uboga. Także to nie jest jakaś gazeta wpływowa, opiniotwórcza. Także niezmiernie ciężko jest prowadzić politykę, przekonywać Polaków, nie mając jakiegoś większego dostępu do mediów, znaczy na szczęście, no już teraz się znacznie zmieniło. Tym niemniej no mamy olbrzymią, no, w zasadzie można tak powiedzieć, no to jest dywersja ideologiczna wewnątrz kraju, no, która działa przeciw rządzącym i mają potężne środki. Także ja myślę, że co rząd powinien zrobić szybko, no niby oni to odkładają na mityczną drugą kadencję, co wcale nie jest taka pewna ta druga kadencja, ale właśnie ta dekoncentracja mediów i najlepiej byłoby wziąć ustawę francuską czy niemiecką do tłumacza przysięgłego, przetłumaczyć słowo w słowo. Nie ma jakichś praw autorskich, myślę, tak żeby nie było tych zarzutów, że jest, że ktoś tam niszczy media, wolność mediów. Nie wiem, to mało ludzi już pamięta, ale cała ta próba puczu w 2016 roku w grudniu to była pod hasłem obrony wolnych mediów. Wszyscy tam wymachiwali kartkami wolne media, bo tam z takiego błahego pretekstu, że tam próbowali trochę wziąć w karby tych tabuny, tych dziennikarzy, co się pętają po Sejmie, że tylko mogli gdzieś tam wydzielono im jakieś te tereny. No i to tak strasznie nasza opozycja zareagowała bardzo mocno na to. Nawet szybko się marszałek Kuchciński się szybko z tego wycofał, ale już nic już zostało. Także to była walka o wolne media. No tak mało kto pamięta, że cały 2017 rok przeżyliśmy bez budżetu, bo przecież tamten budżet według opozycji był nielegalny. Jego po prostu nie było. No jakoś się dało przeżyć. No, także niewątpliwie ustawa medialna jest potrzebna, bo to już nie tylko te wszystkie dzienniki, ale na przykład i tak będą ta właśnie opcje nieprzychylne rządowi będą miały gigantyczną przewagę i będą na przykład taki jest pomijany segment rynku prasy, właśnie te wszystkie magazyny kolorowe, kobiece, tam o modzie, o gotowaniu, o celebrytach, no tam zawsze jest jakiś wywiad z jakimś aktorem czy z kimś, no i przy okazji jest właśnie bardzo mocne uderzenie w rząd, chociaż jest większość, całe pismo jest powiedzmy tam o pielęgnacji ogrodu albo coś takiego. Także ustawa medialna jest absolutnie kluczowa, z tym, że wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński na pewno bierze pewne wzorce z Węgrów, ale tutaj się chyba, bo znaczy on zauważył, że Orban miał bardzo duże problemy właśnie z porządkowaniem rynku mediów wskutek oporu sądownictwa miejscowego i dlatego zdaje się Kaczyński postanowił naprzód coś w jaki sposób zreformować sądownictwo, a dopiero później media. No ale to wygląda na to, że to no nie zagrało, że to by trzeba równocześnie robić te rzeczy.
Bardzo bym tylko prosił, Krzysztof Skowroński, wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie, ale tłumy dziennikarzy pętających się po Sejmie z szacunkiem, panie redaktorze, dla zawodu dziennikarza wykonujących swoją pracę w Sejmie i tylko tak. Tyle.
Wracając do tych spraw węgierskich, to jeżeli mówimy o tych sprawach, patrzymy na Węgry, to bardzo często w polskich mediach pojawia się nazwisko prezydenta Putina i mowa o tych ścisłych związkach węgierskiego rządu z obecnym reżimem w Rosji, co w Polsce nie za bardzo nam się podoba.
No to jest w ogóle tak absurdalny zarzut, bo najlepiej, że tu właśnie nie ma jak gdyby żadnej logiki w tym, bo z jednej strony twierdzenie o tym, że my jesteśmy, konfliktujemy się z sąsiadami, z Rosją, pobrzękujemy szabelką, a z drugiej strony, no na przykład już w 2005 roku Michnik określił, redaktor Michnik określił Jarosława Kaczyńskiego jako putynistę. No to oczywiście jest taka sprawa, ja tam właśnie piszę, że to putinista, to powinien mieć z Putinem bardzo dobre stosunki. Tymczasem no takie podobne do jak peroniści mieli z Peronem w Argentynie, czy powiedzmy hitlerowcy z Hitlerem, a tymczasem no te stosunki z Rosją są jednak mocno oziębłe i to jest bardzo dobry chwyt retoryczny, bo właśnie nazywanie, że to bolszewicy, że to... To jest taki bardzo oczywiście poniżej pasa. Tak samo bardzo celnym uderzeniem w rząd była sugestia, że jest to najbardziej proizraelski rząd z wszystkich właśnie rządów III RP. To oczywiście jest nieprawda, bo we wszystkich rządach były bardzo silne lobby proizraelskie i doskonale prosperowały. Natomiast no, to jest bardzo nośny taki, przemawiający do wyobraźni ten argument.
Skoro już pan wspomniał lobby proizraelskie, to chyba taką postacią, która wywiera wpływ na politykę i na Węgrzech, i w Polsce, jest pan Soros.
No właśnie, to jest rzeczywiście postać numer jeden i to świadczy o tej demokracji. No wszyscy, teraz na przykład ciężko znaleźć na świecie człowieka, który nie byłby entuzjastą demokracji, no z wyjątkiem może Grzegorza Brauna. Natomiast, czy Korwina Mikke, ale jak wygląda ta demokracja, no to, że jeden człowiek jest w stanie w sposób tak potężny wpływać na sytuację w całym świecie. Organizuje jakieś wielkie wędrówki ludów. No nie mówiąc, ja osobiście sam widziałem, będąc w Malezji, zarastające dżunglą osiedla domków jednorodzinnych, bo tam była taka sytuacja, że filantrop Soros tam zrobił, sprokurował taki kryzys i tyle wypompował pieniędzy z tej klasy aspirującej do bycia klasą średnią, że znowu tych, co tam już coś mieli, sprowadził do statusu nędzarzy. I premier Malezji powiedział, że za to należy się Sorosowi kara śmierci, za to, co doprowadził właśnie tysiące ludzi, czy dziesiątki tysięcy ludzi właśnie w Malezji do takiego stanu. I ja myślę, że no to jest bardzo niebezpieczne, te wpływy Sorosa w Polsce też. No, tutaj mamy fundację Batorego, która, no, tam był ksiądz Tischner w tej Radzie Nadzorczej bodajże, Jerzy Turowicz, no, biskup Pieronek. No, także to nas zmyliło, do czego służyła ta cała fundacja. No to chodzi o tak zwane budowanie tak zwanego społeczeństwa otwartego.
Proszę pana, to są to rzeczy, o których byśmy mogli długo rozmawiać. Niestety czas radiowy nas tutaj goni. Chciałem jeszcze raz tylko powiedzieć, mam nadzieję, że wszyscy słuchacze już teraz wiedzą, że warto czytać Kurier Wnet, także Wielkopolski Kurier Wnet, bo to jest gazeta, która nie boi się żadnych tematów i gdzie można pisać o możnych tego świata. Po prostu prawdę. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Jan Martini, publicysta Wielkopolskiego Kuriera Wnet, był naszym gościem, pewnie będzie również naszym gościem, kiedy będzie pierwszy na falach w Warszawie i Krakowie Poranek Wnet, który odwiedzi Poznań, a to pewnie już niedługo nastąpi. Dziękuję bardzo za rozmowę.
I serdecznie dziękuję. Pozdrawiamy pana redaktora ze studia w Warszawie. A teraz takie pytanie, w jaki sposób pan Soros buduje tą sieć powiązań, to może zaśpiewa w Poranku Wnet, otwartym Poranku Wnet, przyjaciel Sorosa.